Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Jak w każdy piątek o tej porze zapraszam Państwa na audycję Szukając Słowa Bożego. Audycję, która przygotowuje nas na spotkanie z Bożym Słowem, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, 23. niedzielę tygodnia okresu zwykłego. Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Drodzy Państwo, drogami Bożego Słowa, w dzisiejszej refleksji i audycji prowadzić nas będzie ksiądz profesor Roman Bogacz, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Biblista, księże profesorze, bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże! Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i w Polsce, i za granicą. Pozdrawiam najbardziej chorych, cierpiących, tych, którzy się źle mają. Życzę im dużo siły i Bożej opieki, aby Matka Najświętsza wspierała ich w każdej trudnej chwili.
Bóg zapłać, księże profesorze, a zatem wyruszmy w wędrówkę drogami Bożego Słowa z najbliższej niedzieli, 23. niedzieli okresu zwykłego. Czytanie z Księgi Mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi. Z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał mądrości? Nie zesłał z wysoka świętego ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez mądrość.
Pierwsze dzisiejsze czytanie jest fragmentem modlitwy Salomona. Ta modlitwa Salomona zawarta jest w całym 9 rozdziale Księgi Mądrości. Werset, który poprzedza dzisiejsze czytanie, brzmi: i będą miłe czyny moje, i sprawiedliwie będę sądził lud Twój, i będę godzien tronu Ojca mojego. Człowiek, który napełniony jest Bożą mądrością, potrafi być człowiekiem dobrym, sprawiedliwym i potrafi wypełniać dobrze swoje powołanie. Jest godzien tego, by spełniać nawet wielkie zadania, które Bóg wyznacza. Ale jakie są te zadania? Jak je poznać? Właśnie dlatego Salomon stawia pytanie: któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo kto pojmie wolę Pana? Bo jakiekolwiek jest powołanie człowieka, czy jest on kapłanem, czy siostrą zakonną, czy człowiek jest królem tak jak Salomon, czy jest mężem, czy żoną, czy wdową, czy wdowcem, czy młodzieńcem, dzień po dniu na modlitwie trzeba poznawać wolę Pana. I właśnie to rozeznawanie, to poznawanie woli Bożej jest niezwykle trudnym, ale ważnym zadaniem. Dokonuje się to na modlitwie. Bardzo dobrze jest mieć praktykę medytacji, czyli czytania Słowa Bożego, rozważania Go w sercu, a wtedy Bóg podpowiada nam, co jest Jego wolą, pomaga nam tą wolę, Bożą wolę poznać. Oczywiście nie jest to proste, właśnie, bo nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, mówi tekst pierwszego czytania. Właśnie człowiek obawia się sięgać bardzo daleko i wysoko. Czy dam rady, czy potrafię? Człowiek jest nieśmiały, zwłaszcza im większe ma doświadczenie, z tym większą nieśmiałością podejmuje się różnych ważnych rzeczy. Dlatego potrzebuje tej Bożej mądrości, tego Bożego światła, bo dopiero wtedy, kiedy sam Bóg go wypełni łaską, jest w stanie poznać wolę Bożą, poznać Boży zamysł, czyli Boży plan zbawienia. Właśnie w tym Bożym planie zbawienia Bóg wpisał nasze życie i my jesteśmy do tego wybrani, powołani, aby pomagać Bogu nie tylko w tym, co dotyczy nas, ale także i w tym, co dotyczy innych ludzi. Pomagać Bogu w zbawieniu świata, w tym rozpoznawaniu Bożych zamysłów dotyczących innych, ale także, no, czasem trzeba zwrócić komuś uwagę, czasem coś powiedzieć, czasem dodać otuchy. To wszystko jest niezwykle ważne. Dlatego też nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo ciało przygniata duszę. Nie chodzi tutaj o to, że, tak jak Platon mówił, ciało jest więzieniem dla duszy. Nie, to nie w tym rzecz. Lecz ludzkie słabości, ludzkie pożądliwości kryją się pod tym pojęciem ciała. A zatem, jeżeli człowiek jest zbyt uległy swoim pożądliwościom i swoim słabościom, wówczas ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli, czyli zamykamy się w naszych myśleniach, naszym pragnieniu tylko do spraw ziemskich, do tego, co jest tu na ziemi, do tego, co jest słabe, a my mamy podnieść oczy ku górze i wtedy Bóg nas oświeci. Zatem człowiek modlitwy to taki człowiek, który jest otwarty na Boże działania, którego Bóg prowadzi, któremu Bóg pomaga. Stąd odkrywanie tej Bożej woli jest czymś bardzo mozolnym. Któż poznał twój zamysł, pyta Salomon, gdy nie dałeś mądrości, nie zesłałeś z wysoka świętego ducha swego. Chociaż Księga Mądrości należy i do ksiąg Starego Testamentu, jest to późna księga, ale już jest tu mowa o Duchu Świętym. Pewnie jeszcze nie jest to rozumiane dokładnie jako osoba Boża, tak jak to my mamy w wierze dzięki Bożemu objawieniu zawartemu w Nowym Testamencie. Ale Stary Testament już czyni podwaliny pod objawienie Nowego Testamentu. Dlatego jest też tu mowa, że właśnie Bóg zsyła Ducha Świętego, który oświeca nasz rozum, który pomaga nam, który nam towarzyszy, który dopełnia naszych modlitw i naszych dzieł. I żeby tak się stało, trzeba otwierać się na to działanie Ducha Świętego, a wówczas ścieżki mieszkańców ziemi stają się proste. I wtedy Boży lud poznaje, co jest Bogu miłe. Zostaje ocalony przez mądrość, mądrość Bożą. Wielokrotnie możemy się przekonać, że ludzie żyjący w zjednoczeniu z Bogiem to ludzie wielkiej mądrości. Proszę nie mylić mądrości danej przez Boga od mądrości w znaczeniu wiedzy. Wiedza nie równa się mądrości, bo ludzkiej wiedzy siostra Faustyna miała tak bardzo niewiele. Tylko 1,5 roku, 3 semestry nauki, a jej mądrość? gdy napisała dzienniczek podyktowany przez Boga, pod Bożym natchnieniem napisany, to ta mądrość siostry Faustyny przewyższa o wiele mądrość wielu teologów. I dopiero potrzeba było wielkiej mądrości teologów, aby zrozumieć, przyjąć orędzie o Bożym miłosierdziu. Tak jest z wieloma innymi orędziami, które Bóg kieruje do człowieka. Właśnie na modlitwie poznajemy to wszystko, Bożą mądrość. I kierując się w życiu Bożą mądrością, człowiek może osiągnąć bardzo wielkie rzeczy. Możemy zachwycić się dziełami świętego Jana Pawła II. Tutaj jest zarówno człowiek, który osiągnął wielką mądrość ludzką, ubogaconą jeszcze mądrością Bożą. I stąd to ta współpraca człowieka z Bogiem w dziele świętego Jana Pawła II osiągnęła tak wielkie znaczenie. Dlatego i my mamy ważne drogowskazy na dzisiaj, abyśmy umieli zagłębić się w Bożą mądrość, byśmy nasze życie traktowali jako drogę powołania i wiernie kroczyli Bożą drogą życia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona. Najdroższy. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego Ci odsyłam. Ty zaś Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody. A dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze. Już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie, zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Thank you.
Drugie dzisiejsze czytanie zostało zaczerpnięte z listu świętego Pawła apostoła do Filemona. Filemon to zamożny mieszkaniec Kolosów. Kolosy, miasto położone dzisiaj na terenie Turcji, miasto, to tak powiedziane bardzo mocno. Z Kolosów starożytnych nic nie zostało. Jest tam tylko tel, czyli sztucznie usypane wzgórze na skutek wielokrotnego burzenia i odbudowywania miasta. Zostały Kolosy zniszczone już za czasów Nerona, kiedy dwukrotnie nawiedziło je bardzo mocne trzęsienie ziemi i już się nie podniosły. Od tamtego czasu już nie zostały odbudowane, miasto zostało porzucone. To miejsce znajduje się w pobliżu Hierapolis Pamukkale, znanego uzdrowiska, które dzisiaj jest wielką atrakcją turystyczną. W pobliżu jest też miejsce, ruiny, zwane Laodyceą. To było z kolei bardzo bogate miasto w pierwszym wieku po Chrystusie. Filemon posiadał znaczny majątek, posiadał też niewolników i został też chrześcijaninem. Czy był uczniem Pawła? Możliwe, że Filemon spotkał się ze świętym Pawłem w Efezie, bo jako zamożny obywatel zapewne do głównego miasta regionu mógł wędrować i tam poznał Bożą naukę, tam mógł zostać już chrześcijaninem. Posiadał on niewolnika o imieniu Onezym. Ten niewolnik zbiegł i uciekając trafił aż do Rzymu, bo tam było najłatwiej schronić się. Trudno było odnaleźć takiego zbiegłego niewolnika, ale starożytne prawo było bardzo surowe wobec niewolników. Jeżeli niewolnik zbiegł, wówczas, gdyby ktoś go złapał, to przyprowadzał go do jego pana, nakładano mu obroże na szyję z takim zatrzaskiem, że tę obrożę mógł zdjąć tylko pan, który posiadał klucz do otwarcia obroży. W dodatku na czole niewolnika wypalano literkę F, jak Franciszek, od słowa fugitivus, uciekinier. Taki człowiek był bardzo piętnowany. Gdyby spotkano uciekłego niewolnika po raz kolejny jako zbiega, obowiązkiem obywatela rzymskiego było go zabić, bo znaczyło to, że ten człowiek raz już przyłapany na ucieczce znów uciekł, a za taki występek była kara śmierć. I oto cóż się dzieje? Onezym staje się uczniem Pawła. Nie tylko, że uczniem, że został ochrzczony, przyjął chrześcijaństwo, to jeszcze posługiwał w więzieniu Pawłowi. Stary Paweł, mając świadomość, że jego dni już są policzone, postanawia coś zrobić z sytuacją. Jak ją rozwiązać? Mógłby tylko napisać list do Filemona o Onezymie. Ale Paweł uznał, że trzeba tę sprawę załatwić jak najlepiej. Dlatego odsyła Onezyma do jego pana Filemona z listem i pisze przepiękny list, w którym nazywa Onezyma dzieckiem, swoim dzieckiem, bo jest jego dzieckiem w wierze, czyli dzieckiem duchowym. Jeżeli ktoś doprowadzi człowieka do wiary, udzieli mu sakramentu chrztu, ma prawo takiego człowieka, którego doprowadził do światła wiary, nazywać swoim dzieckiem. I właśnie nazywa tak Paweł Onezyma i mówi, że zrodził go w kajdanach, wtedy, kiedy sam był jako niewolnik, wtedy, kiedy był jako więzień, co więcej, jako więzień. I dlatego też, kiedy Onezym przyjął wiarę, posługiwał. I miał prawo zatrzymać Paweł Onezyma, jak tu zapisał, by zamiast ciebie, czyli zamiast Filemona, oddawał jemu usługi. Ale postanawia go odesłać i prosi, aby go przyjął już nie jako niewolnika, ale jako brata umiłowanego. Można się tu zastanowić, jak zmieniało się w chrześcijaństwie spojrzenie na problem niewolnictwa. Paweł nie zmieniał struktur, ale pokazywał, że jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to należy go traktować jako brata. Choć w innym miejscu wielokrotnie mówił, by szanować swoich panów, by szanować władców, by się za nich modlić. Natomiast tutaj odsyła go do jego pana, odsyła Onezyma do Filemona i prosi, by go przyjął jak brata umiłowanego. Nawet jak samego Pawła. Przyjmij go jak mnie. Rzeczywiście, Filemon świetnie spełnił prośbę apostoła Pawła. Przyjął Onezyma jak brata. Dał mu wolność. Kroniki podają, że tenże Onezym został później biskupem, a zatem został wyzwolony. I w ten sposób dokonała się wielka przemiana. Chrześcijaństwo przemienia spojrzenie na ludzi, na świat, na układy społeczne. Pokazuje, że każdy człowiek jest naszym bratem. To niezwykle ważne na dzisiaj, abyśmy umieli spoglądać na drugiego człowieka jako na brata w Chrystusie Jezusie. Bo przecież, jeśli ktoś przystępuje do Komunii Świętej, to, można powiedzieć, płynie w nim Chrystusowa krew. I ja przystępuję do Komunii Świętej, we mnie płynie Chrystusowa krew. Jesteśmy więc krewnymi, jesteśmy braćmi. Bardzo istotne jest takie spojrzenie zupełnie nowe, które przynosi chrześcijaństwo na układy społeczne. Nauczyć się kochać w Chrystusie drugiego człowieka to nasze zadanie.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie obliczy wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć albo stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
Ewangelii według świętego Łukasza. Kontekst przeczytanej przed chwilą Ewangelii to droga do Jerozolimy. Jezus udaje się do Jerozolimy po to, by tam dokonać dzieła zbawienia, po to, by tam umrzeć, by oddać swoje życie za nas. W czasie tej drogi jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa na ucztę. Był tam Pan Jezus i dał dość mocne pouczenie temu faryzeuszowi o tym, aby zaprosił ułomnych, chorych, cierpiących, biednych, tych, którzy nie mogą go zaprosić, aby w ten sposób faryzeusz zdobył dar Boży, by Bóg mu odpłacił za jego dobroć. Też opowiedział przypowieść o uczcie. O uczcie przygotowanej przez Boga, z której wszyscy się wymówili. I potem znów wyrusza Pan Jezus w dalszą drogę. I od razu wielkie tłumy szły za Jezusem, napisał święty Łukasz. A Pan Jezus mówi coś bardzo radykalnego, wprost wydaje się coś dziwnego. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Jak to? Przecież Pan Jezus nauczał o miłości Boga, że to jest pierwsze przykazanie, miłość bliźniego to jest drugie przykazanie, a tu mówi o nienawiści wobec swoich najbliższych? Czy to nie jest jakieś przeciwieństwo? Czy to naprawdę Pan Jezus powiedział? Tak możemy sobie myśleć, ale wszystko wynika z tego, że nie rozumiemy myślenia semickiego. Dla Żydów dwa pojęcia były zastawione obok siebie. Miłość i nienawiść. I nie ma nic pomiędzy nimi. Czyli po prostu dwa bieguny. Albo kochasz, albo nienawidzisz. Takie jest bardzo proste myślenie, radykalne, jasne. W tym wypadku możemy sobie wyobrazić wagę. Na wadze z jednej strony jest Bóg i miłość Boga, z drugiej strony, na drugiej szali są moi bliscy. I nie mogę się ciągle wahać. Co mam wybrać? Raz kocham Boga, raz kocham bliźnich. Nic podobnego. Mam całą swoją siłą, całą swoją duszą i umysłem kochać Boga. I z tej miłości Bożej, z tej miłości ku Bogu, wypłynie dopiero miłość do człowieka ze względu na Boga. Czyli chodzi o to, żeby Bóg stał naprawdę na pierwszym miejscu, zawsze, a wtedy wszystko ułoży się na swoje miejsce. A jeśli ja się waham i raz na pierwszym miejscu jest Bóg, a na drugim razem na pierwszym miejscu, w miejsce Boga postawię swoich krewnych, choćby najbliższych, ktoś, kto ma żonę i postawi ją na miejscu Boga, czyli żona będzie bożkiem, ktoś ma męża i tego męża postawi na miejscu Boga, albo dzieci ma i znów je postawi na miejscu Boga. Właśnie, nie wolno, nie można stawiać kogokolwiek z ludzi na miejscu Boga. On ma być na pierwszym miejscu, czyli ma wszystko być ustawione właściwie. Na czele Bóg, a dopiero z tego wynikają wszystkie inne relacje. Wtedy możemy właściwie zrozumieć dopiero to czytanie. Swoją naukę w drodze do Jerozolimy Pan Jezus ilustruje dwoma przypowieściami. Pierwsza z nich dotyczy budowania wieży. Nie wiemy, o jaką wieżę tutaj chodzi. Co na myśli ma Pan Jezus, mówiąc o wieży? Czy jest to wieża w murze, czyli wieża obronna? Taka rzeczywiście musiała mieć solidne podstawy, fundamenty, ściany, ale też stropy. Skąd wziąć drewno na budowę stropów? Jak zakończyć wieżę, żeby ona była mocną, solidną wieżą, obronną? A więc trzeba było wszystko dobrze zaplanować. Inną wieżą mogła być wieża w winnicy czy w ogrodzie oliwnym. Ta wieża spełniała rolę tłoczni i miejsca przechowywania produktów, czy to oliwy, czy to wina. Na tarasie było miejsce, gdzie można było spać, pilnować swojego ogrodu, swojej winnicy, czy też ogrodu oliwnego. Mogła tam być grota, jeżeli tak jak to było w ogrodzie oliwnym, takim miejscem tłoczni była grota. Ale właśnie, w wielu miejscach grot nie było, dlatego budowano wieże, w których była tłocznia, w których można było przechowywać narzędzia, gdzie można było przechowywać wyprodukowany towar. I właśnie w życiu człowiek, który planuje zbudować wieżę, musi dobrze wszystko zaplanować, czy ma na tyle funduszy, aby ją wykończyć, aby zbudować całość, aby także wyposażyć taką wieżę. Niełatwa sprawa, przede wszystkim problem drewna, który zawsze w Ziemi Świętej był problemem. Już przy budowie świątyni Salomona trzeba było drewno sprowadzać z Libanu, cedry libańskie, bo palmy nie nadają się do budowania wieży. Palma nie ma drewna. Pień palmy to kłącze. Palma jest paprocią i nie nadaje się do budowania. Nie jest budulcem. Dlatego trzeba było znaleźć odpowiednie drewno, które nie byłoby kruche, łamliwe, które by szybko nie zbutwiało, które mogłoby się do tego nadać. Drugi obraz, druga przypowieść dotyczy wojny. Nie dotyczy słuchaczy Jezusa, bo przecież żaden z nich nie był królem. Ale z drugiej strony chodziło o zdrowy rozsądek. Jeżeli mam stoczyć jakąś walkę, to muszę dobrze się zastanowić, czy jestem zdolny, bo może trzeba wcześniej wyprawić poselstwo i prosić o warunki pokoju. I całość podsumowana jest jednym zdaniem. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wyrzec się znów wszystkiego, co posiadam, czyli podporządkować wszystko, co posiadam Jezusowi Chrystusowi. Nie może być tak, że uczeń Jezusa Chrystusa swój majątek, to, co posiada, postawi w miejsce Boga i służy temu majątkowi.
Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko to, co posiadam, jest Bogu podporządkowane i służy mojemu dobru i dobru bliźnich, a nie niszczy mnie jako posiadacza. Oto Pan Jezus pokazuje nam właściwą hierarchię wartości. By zostać uczniem Jezusa Chrystusa, być wiernym uczniem, trzeba przyjąć krzyż i stawać po śladach Jezusa, tak jak On uczynił. To nauczanie dla słuchaczy Jezusa było bardzo trudne, bo jeszcze Pan Jezus nie dotarł do Jerozolimy. Dopiero wtedy, kiedy dotarł do Jerozolimy, dopiero wtedy, kiedy swoje życie oddał na krzyżu, wszystko stało się zrozumiałe. Dlatego i my dzisiaj, mając już świadomość, jak Pan Jezus dokonał dzieła zbawienia, w jaki sposób, za jak wielką cenę zostaliśmy zbawieni, tym bardziej powinniśmy z całą powagą podjąć Jezusowe wezwanie, zostawić wszystko, czyli krótko mówiąc, Pana Jezusa postawić na czele i tej miłości do Niego jako do Boga i Zbawiciela i naszego Pana podporządkować to, kim jesteśmy i co posiadamy, a wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu i nasze życie będzie miało prawdziwy sens w Jezusie Chrystusie.
Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, drogami Bożego Słowa prowadzi nas ksiądz profesor doktor habilitowany Roman Bogacz, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, biblista. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego biblijnego spotkania na antenie Radia Maria. Numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 2355. Dla Polski Południowej 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony. błogosławiony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Janusz z południa Polski.
Bardzo proszę, panie Januszu.
Usłyszymy w pierwszym niedzielnym czytaniu słowa z Księgi Mądrości: któż pojmie wolę Pana? No, nie tylko można wolę Bożą poznać czy pojąć na drodze modlitwy czy medytacji, ale przecież jak najbardziej też poprzez lekturę Pisma Świętego. I tak na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale drugim, znajdziemy takie słowa na temat Boga, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. No i modlimy się między innymi w modlitwie pańskiej: bądź wola Twoja. Czyli właśnie między innymi, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Modlimy się też przy różańcu, kończąc dziesiątkę: o mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Tymczasem dwa tygodnie temu słyszeliśmy z Ewangelii według świętego Łukasza słowa, że wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli, tylko zostaną odrzuceni precz, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I w związku z tym, że Jezus dał do zrozumienia, że nie wszyscy będą zbawieni, i w związku z tym, że wolą Boga jest, aby wszyscy byli zbawieni, chciałem zapytać, czy należy się modlić właśnie o to, aby wszyscy byli zbawieni, czy też, mając na myśli słowa z Ewangelii świętego Łukasza, słowa Jezusa z tej przypowieści, nie należy się modlić o to, żeby wszyscy byli zbawieni. Ja przechodzę na odbiór. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Januszu, księże, profesorze. Bardzo proszę.
Tak. Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję panie Januszu za to pytanie. Myślę, że jak najbardziej trzeba modlić się przede wszystkim o zbawienie własne, ale także i o zbawienie tych, których kocham, mojej rodziny. No, z Pisma Świętego wiemy też, że wprost jest napisane: nie polecam, aby się modlić za tych, napisał święty Paweł, za tych, którzy odpadli, czy też w liście do świętego Jakuba. Dlatego jeżeli ktoś bardzo żyje źle, to mogę modlić się o jego nawrócenie, o jego zbawienie. Natomiast jak ktoś odrzuca tak wprost wolę Bożą, odrzuca Boga, odrzuca wiarę, wówczas jest nie tylko, że odrzuca, ale staje się przeciwnikiem Bożym. To tylko o miłosierdzie Boże mogę się modlić, o to, żeby ten człowiek po prostu się nawrócił. No, Pan Bóg nie zbawia człowieka bez jego woli. Prowadzi go, podprowadza, pragnie tego, żeby człowiek się nawrócił, ale jeśli człowiek absolutnie nie chce tego, niestety może zostać potępiony. I jak to prawda jest prywatne objawienie, siostra Faustyna po wizji piekła widziała, że wiele ludzi jest potępionych, i to była bardzo zadziwiona, że to nawet dostojnicy kościelni, którzy otrzymali wielką łaskę, też mogą być potępieni. No jest to straszne z jednej strony, a z drugiej takie wielkie zobowiązanie. O to, żebyśmy się starali żyć wiarą, tak naprawdę wiarą. A zatem, podsumowując, jak najbardziej trzeba się modlić o łaskę zbawienia dla nas, dla naszych bliskich, i wszystko czynić, aby na tą drogę zbawienia weszli. Natomiast jeśli ktoś jest już bardzo daleko i jest wrogiem Boga i walczy z Nim, to tylko można modlić się, żeby Bóg w swoim miłosierdziu tego człowieka przemienił, żeby mu dał łaskę. Bo w nauce Kościoła mamy wyraźnie stwierdzone, że o nikim nie wolno nam powiedzieć, że na pewno jest potępiony. Czyli nawet o Judaszu nie bardzo mogę powiedzieć, że na pewno jest potępiony. Po prostu zostawiamy to woli Bożej, zostawiamy to Bożemu miłosierdziu, zostawiamy to też i Bożej sprawiedliwości. Natomiast o nikim nie mówimy: ten, a ten jest potępiony. Choć, jak wiemy, siostra Faustyna w swojej wizji widziała wielu ludzi, którzy bardzo w piekle cierpieli. Trudne to jest bardzo. Więc z kolei poznać wolę Bożą jak najbardziej można na różne sposoby. i naszym zadaniem jest tą wolę wypełnić. Czyli kiedy się modlę, kiedy czytam Pismo Święte, poznaję tą wolę Bożą, zwłaszcza kiedy staram się wsłuchiwać, co Bóg do mnie mówi, na modlitwie wsłuchiwać. Wtedy tę wolę Bożą poznaję. Serdecznie, Bóg zapłać.
Dziękujemy, księże profesorze. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Witam, mam imię Jan. Ja mam pytanie w związku z dzisiaj czytaną Ewangelią. Początek Ewangelii to Pan Jezus mówi, kto nie ma w nienawiści, to mówiąc skrótowo, nie ma w nienawiści swoich rodziców, swojego rodzeństwa i samego siebie, to nie może być uczniem moim. I koniec Ewangelii, Pan Jezus mówi, kto z was nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. A pomiędzy mamy przypowieść o budowniczym wieży, nazwijmy to roztropnym królu. Jaki jest związek tego wszystkiego? Bo ja przysiądza nie widzę. Tu mamy takie ostre, takie graniczne wypowiedzi, początek i koniec, a po środku te dwie przypowieści takie wydają się takie być trochę, tak mówiąc, powiązane jakby sznurkiem.
Dziękujemy, panie Janie, księże profesorze.
Bardzo dziękuję, panie Janie. Serdecznie pozdrawiam z Krakowa. Ja pragnę powiedzieć tutaj tak. Język i sposób wyrazu jest bardzo inny język. Tutaj Pan Jezus mówił w języku aramejskim, czyli hebrajskim, takim, jakim posługiwano się w czasie życia Pana Jezusa. I ten język jest bardzo prosty, ale on ma takie przeciwstawienia, czyli miłość, nienawiść. Ale to mieć w nienawiści, to znaczy no po prostu nie stawiać w miejscu Boga. Czyli nie, ten ktoś, żona, czy jeśli ktoś ma żonę, czy mój przyjaciel, to mieć w nienawiści to nie znaczy nienawidzieć tak jak to myślimy w języku polskim, tylko postawić nieco niżej, postawić inaczej, gdzie indziej. Bóg ma być na pierwszym miejscu. I wtedy miłość ku Bogu ustawia wszystko na swoje miejsce. Stąd też to nie jest aż tak ostre, jeśli patrzymy na język hebrajski, natomiast w języku polskim brzmi to bardzo jakoś tak aż trudno. Jest to jeden z trudniejszych tekstów Nowego Testamentu, z Ewangelii, który trudno wyjaśnić, dopóki nie zrozumiemy sposobu wyrazu i takiego gatunku literackiego, który nazywa się hiperbolą, czyli przesadnią, wówczas te teksty są bardzo trudne. Natomiast kiedy to zrozumiemy, to wówczas ten tekst jest w wymowie bardzo zbliżony do siebie. Zarówno te dwie przypowieści, jak i te słowa dosyć takie właśnie bardzo dla nas ostre. Chodzi o to, żeby ustawić dobrze hierarchię wartości w tym naszym miłowaniu. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł. Szczęść Boże księdzu Bogaczowi. Szczęść Boże ojcu. Taka jest moja refleksja, że Boża mądrość właśnie w pierwszym czytaniu poucza mnie, żebym zdawał sobie sprawę ze swojej ograniczoności. Człowiek, który to rozumie, powierza się w tym momencie, kiedy to zrozumie, Bożej mocy, a nie liczy na swoje wątłe siły. Chociaż trzeba zrozumieć, że Pan Bóg nie zamierza ograniczać inicjatywy człowieka, lecz zaprasza go do współpracy. I ta współpraca naznaczona jest współdziałaniem Bożej mocy z ludzką mocą, a jednocześnie posiada ona obietnicę Bożej pomocy. Jest to powiedziane w tych słowach, że dla tych, którzy Boga miłują, Pan Bóg współdziała we wszystkim. Jeśli jest problemem rozeznanie woli Bożej, to bez obawy pomyłki można założyć, że wolą Bożą jest to, aby człowiek się uświęcał. I takie założenie jest słuszne z bardzo prostego powodu, ponieważ człowiek swoją drogę życiową rozpoczął z łona Ojca i Bóg jako najlepszy Ojciec pragnie, aby po wędrówce ziemskiej człowiek tam do Niego powrócił. Teraz w tych działaniach wszystkich, poczynaniach Bóg domaga się dla siebie bezwzględnego pierwszeństwa i ta kolejność postępowania zapewnia człowiekowi powodzenie. I tutaj na to są potwierdzenia. Bo to jest słowa Pana Jezusa, beze mnie nic uczynić nie możecie, lub szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, albo nic dla współzawodnictwa, nie dla próżnej chwały, lecz wszystko przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. I na koniec takie moje zdanie, to proszę właśnie takie, o takie perełki Ducha Świętego, które mi podsyła i takie, żeby one miały charakter rymowany. Człowiek to Bożego dzieła kwiat i dlatego rodzi się pytanie, dlaczego często kwiatów nie kocha świat. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy panie Pawle. Bardzo proszę, księże profesorze.
Bardzo dziękuję panie Pawle. No właściwie nic dodać, nic ująć. Dokładnie jest tak, jak pan mówi, że poznajemy coraz bardziej Boga, kiedy jesteśmy w nim w bliskiej zażyłości, a wtedy człowiek się wydoskonala, staje się coraz bardziej zbliżony do Boga, coraz bardziej święty. Nie bójmy się używać tego słowa. Jesteśmy przecież powołani do świętości. Już tu na ziemi, by nasze życie było świadectwem Ewangelii. I kiedy człowiek żyje Ewangelią, kiedy żyje Bogiem, kiedy żyje modlitwą, rzeczywiście pięknieje i tacy ludzie stają się naprawdę jak te kwiaty, o których pan mówił. Także bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Teresa mówi.
Witamy pani Teresa.
Ja mam taki problem z pojęciem modlić się. Dla mnie to jest czasownik zwrotny, tak samo jak uczyć się, myć się. Kiedy czynność przechodzi na mnie i jakoś nie potrafię sobie uświadomić, że się mogę tak samo jak... Ja nie mogę myć się za kogoś, ja nie mogę uczyć się za kogoś i ta zwrotność mi tak bardzo utrudnia rozumienia, modlić się o coś. Dla mnie modlitwa jest relacją z Bogiem i tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy pani Tereso, księże profesorze.
Bardzo dziękuję pani Tereso. No, modlitwa w ogóle nie jest prostą sprawą. Wielu ludzi ma duże trudności na modlitwie, a jednak jest to spotkanie z Bogiem. Więc owszem, jest to czasownik zwrotny. Ja się modlę, czyli cały zanurzam się w Bogu. Tak jak można troszkę powiedzieć, kiedy się myję, kiedy się kąpię w wannie, zanurzam się w wodzie. W czasie modlitwy zanurzam się w Bogu. Ale będąc zanurzony w Bogu, mogę również zwrócić się z prośbą o Bożą pomoc za drugiego człowieka, za kogoś, kto może sam nie potrafi się modlić, a może się modli też, ale no jego trudna sytuacja jest tak trudna, że jest coś takiego jak świętych obcowanie. Czyli wiele ludzi, zarówno ci żyjący tu na ziemi, jak i ci, którzy są już zbawieni w niebie, oni nas wspierają swoją modlitwą, swoim stawiennictwem. Więc w tym zanurzeniu w Bogu ci są ludzie, którzy są bardzo blisko Boga, przyjaciele Boży i oni mogą nam wiele dopomóc. Zresztą wielokrotnie proszę o pomoc różnych świętych, zwłaszcza w jakichś trudnych sytuacjach dotyczących nie tylko mnie, ale tych ludzi, za których się modlę. I doświadczyłem wielkiej pomocy, czy to Ojca Pio, świętego Ojca Pio, czy świętego Jana Pawła II, czy może taką mało znaną w Polsce świętą Weronikę Giuliani, stygmatyczkę włoską, czy świętą Gemmę Gargani. To są mocarze wiary. Jeżeli ja ich bardzo proszę o pomoc, zwłaszcza jak mówię, w trudnych sytuacjach, kiedy ktoś potrzebuje wielkiej Bożej pomocy, bo jest bardzo nękany przez złego ducha, wówczas ci święci przychodzą z pomocą i to taką namacalną pomocą. Także to, co mówię, to jest daniem świadectwa o tych wielkich świętych. Stąd modlę się i proszę Boga o pomoc dla kogoś i jeszcze proszę tych świętych patronów, a oni swoją pomocą przychodzą, wspierają. I owoce takiej modlitwy są bardzo wielkie i bardzo mocne. Dziękuję serdecznie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Amen.
Z tej strony Paweł z Nowego Sącza.
Serdecznie witamy.
Ja się odniosę do tego kluczowego zdania, w którym była katecheza. Zdania Pana Jezusa, kto ma w nienawiści ojca i matkę, nie jest niegodzien. Tu nie chodzi, kochani, nie chodzi o nienawiść do matki, do ojca, do osoby. Tu chodzi o relacje między nimi. Te relacje często są chore. I Pan Jezus o tych relacjach mówi, że te relacje trzeba odrzucić. Trzeba mieć w nienawiści, a nie osoby. Bo ludzie myślą, że tu o osoby chodzi. I nie ma co Pana Jezusa wywielać. Nie ma co go tłumaczyć. Bo Jemu chodzi konkretnie o relacje. A relacje właściwe między osobami to są prawdziwe, nie chore. To są takie, że, tak jak było powiedziane, że Bóg jest na pierwszym miejscu. I wtedy te relacje są właściwe. Kochamy Pana Boga tym bliźnim poprzez ten bliźni, czyli jak na przykład mąż, żona. Oni kochają Pana Boga, oni na pierwszym miejscu razem kochają, a nie żona jest ważniejsza dla męża w tej miłości czy odwrotnie. To chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy pięknie, księże profesorze.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za to wyjaśnienie i jak najbardziej się zgadzam, że tutaj chodzi o to, żeby te relacje właściwie ustawić. I właśnie o tym mówiłem w czasie katechezy, gdzie pokazywałem, jak należy je ustawić. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to relacje z ludźmi są na swoim miejscu. I to nie chodzi o to, żeby mieć w nienawiści kogokolwiek, tylko by nie kochać kogoś bardziej niż Boga. A więc jeżeli kocham drugiego człowieka poprzez Bożą miłość, wówczas wszystko jest tak, jak powinno być. Bo jeżeli kogoś kocham nadmiernie, czyli źle, no wyobraźmy sobie sytuację, że matka kocha swojego syna bardziej niż Pana Boga. No i czasem się zdarza, że Bóg zabiera tego syna, bo chodzi tu o jego zbawienie i o jej zbawienie. I nagle matka się buntuje przeciwko Bogu. Jak on mógł mi zabrać syna? Bo ta miłość nie była dobra, bo syn stał wyżej niż Bóg. No i właśnie takie sytuacje mogą się zdarzyć. A więc mieć w nienawiści w tym znaczeniu, to znaczy inaczej mówiąc, kochać bardziej Boga niż drugiego człowieka i wtedy wszystko się ustawi odpowiednio. Serdecznie dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam, ja dzwonię. Szczęść Boże w ogóle.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Nazywam się Ryszard, jestem ze Szczecina. Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ mam znajomego, który czuje się wewnętrznie, no, kobietą. I
pozdrawiam, panie Ryszardzie, bardzo serdecznie i chciałbym jednak powrócić w naszych refleksjach i rozważaniach do usłyszanego Bożego Słowa, to Boże Słowo, które także będzie nam zadane podczas niedzielnej liturgii Eucharystii, stąd i również nasza audycja, szukając Słowa Bożego. Drodzy Państwo, jeszcze pozostało kilka chwil do naszej audycji, do naszych rozważań, dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do telefonicznego kontaktu razem z nami i do współtworzenia naszej audycji, szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Kogo witamy, skąd telefon?
Barbara z Wrocławia.
Tak, pani Barbaro, ale nie uda się nam porozmawiać, jeżeli pani nie wyłączy radioodbiornika.
Ojej, już wyłączam, kochani. Kocham was.
Tak, jesteśmy już na antenie, słyszymy panią. Bardzo proszę do usłyszanego fragmentu z Pisma Świętego.
Tak.
Proszę rozpocząć wypowiedź.
Szczęść Boże, ja do tutaj do... I do ojca i do księża, którzy rozmawialiśmy teraz o mszy.
O Słowie Bożym, tak?
Tak.
No.
I tak, my słyszymy pani Barbaro, więc jakie pytanie jest?
Aha, szczęść Boże, jakie pytanie, że modlimy się o O Maryjo, bez mazy pierworana poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkich, którzy się do Ciebie nie uciekają i którzy się do Ciebie nie uciekają i coś, co to jeszcze tam było.
Tak, to ten wątek, księże profesorze.
Tak.
Bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy Pani Mario za to pytanie. Otóż właśnie modlimy się za tych, co się nie uciekają, po to, żeby Boże miłosierdzie dla nich wyprosić i po to, żeby oni jednak w końcu zrozumieli, że bez Boga żyć się nie da, że bez Boga to człowiek tylko zmierza ku samounicestwieniu. I dlatego też powinien każdy w jakiś sposób do Boga się uciekać w modlitwie. Stąd też ta modlitwa jest jak gdyby wstępem do ewangelizacji, do przemiany ludzi, bo my ciągle zapominamy chyba troszkę o tym, że mamy ewangelizować, czyli doprowadzać ludzi do wiary. I to jest naszym zadaniem. Stąd ta modlitwa jest jak gdyby wprowadzeniem do tej ewangelizacji, żeby tych, którzy się do Boga nie uciekają, jakoś podprowadzić ku Bogu, by zaczęli do Niego się też zwracać. Dziękuję pięknie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic. Ja chciałam się zapytać o taką rzecz. Do kogo ja najbardziej powinnam się modlić i o stawiennicu, o którego ze świętych powinnam się modlić, bo na chrzcie mam Teresa, z bierzmowania mam Barbara, a na ten rok wylotowałam w sanktuarium w Toruniu błogosławionego Władysława Zgielniowa. No oprócz tego modlę się też do Ojca Świętego, do Świętej Faustyny, ale w sumie nie wiem, do którego najbardziej powinnam się modlić w mojej sytuacji.
Pani Tereso, dziękujemy.
Bo ten święty, ten błogosławiony Władysław to jest niby na ten rok. To znaczy w przyszłym roku już się mam nie modlić do niego.
Dziękujemy. Pani Teresa, proszę przejść na odbiór, dobrze?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę, księże profesorze.
Szczęść Boże, Bóg zapłać za to pytanie też. Otóż, Pani Tereso, po to Pani dostała tego Władysława Zgielniowa błogosławionego, żeby go pokochać jeszcze bardziej, żeby go poznać, a przez to, żeby Wasze relacje się zawiązały. Ja myślę, że jeśli doświadczy Pani jego miłości, jego wstawiennictwa, to wtedy Pani zrozumie, że jest to też wielki człowiek, mocarz wiary, który może Pani pomóc w wielu sprawach i wyprosić. Przez kogo wstawiennictwo się modlić? Przez każdego z tych wielkich patronów. Nie zawsze ich nawet trzeba wymieniać po kolei. Czasem są sytuacje, gdzie wprost czujemy, że teraz wzywamy na pomoc tego czy tego świętego, ale czasem możemy powiedzieć wprost: wszyscy moi święci patronowie, których tak bardzo kocham, proszę, dopomóżcie mi w tej walce duchowej, w tej modlitwie, w której proszę za tego, czy tą, czy tamtą osobę, którą kocham, a która się gdzieś pogubiła w życiu, albo no, potrzebuje wsparcia. Dlatego was wzywam na pomoc, zapraszam was, pomóżcie mi. A zatem tu nie ma ograniczenia, nie ma jakiejś wyłączności, gdzie kogoś wyłączam, odrzucam, już więcej nie będę się modlić. Każdego mogę włączyć do tych modlitw, w których ja się wstawiam, żeby mnie wsparli, wspomogli, a wtedy Boża łaska będzie wielka.
Księże profesorze, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję za prowadzenie nas drogami Bożego Słowa. Czy kogoś ksiądz profesor pragnie pozdrowić?
No serdecznie pragnę pozdrowić i moją rodzinę, i moich znajomych, i kręgi rodzin, które prowadzę, i siostry zakonne, z którym służę, czy też parafianom, jeśli mnie słuchają. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam i niech im Bóg błogosławi.
A my dziękujemy ślicznie i mówimy sobie do ponownego usłyszenia. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Bogiem, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz profesor doktor habilitowany Roman Bogacz, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, biblista. Państwu także bardzo gorąco dziękuję za współtworzenie tego spotkania.